A dziś moim Państwa gościem jest pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Adarma, czyli do broni tłumacząc, o ile dobrze pamiętam.
Tak, zgadza się.
Że i historyk wojskowości. Witam serdecznie w studiu Redetoksa.
Witam serdecznie, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Do broni pewnie jeszcze przejdziemy, na początek tego konfliktu zbrojnego, który właśnie szykuje nam się, czy nam się nie szykuje na wschodniej granicy?
Znaczy mamy sytuację, której nigdy nie było od 30 lat, albo właściwie za mojego życia nie. Urodziłem się w 79 roku, to znaczy jedno z mocarstw postawiło drugiemu ultimatum pod koniec grudnia. Federacja Rosyjska postawiła ultimatum Stanom Zjednoczonym, w którym oprócz warunków co do Ukrainy czy krajów nadbałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, jest też warunek wycofania infrastruktury NATO z terenów Polski.
I też państw nadbałtyckich pewnie ktoś.
Tak, tak, oczywiście. Jak najbardziej. No ale to powiedzmy, nas by może tak nie szokowało, bo nie dotyczy jeszcze nas.
Zawsze jest tak, jeśli nas coś dotyczy, zaczyna zupełnie, że na to zaczynamy patrzeć.
Tak, i co ważne, w tym memorandum, które przedłożyli Amerykanom, powiedzieli, że to jest nie jest menu, tylko pakiet. A jak nie, to będą rozwiązania militarne. Samo to sformułowanie jest takim, którego nie było od lat 40, w związku z czym widzimy, że coś się zmieniło i możemy mieć nadzieję, że się rozejdzie po kościach, jak nieraz się już rozchodziło w historii świata. Natomiast niestety nie możemy mieć tej pewności.
To jest kwestia dokończenia tego, co było w 2014 roku? Kwestia tego, że Rosja jeszcze bardziej dojrzała, czy po prostu tego, że w końcu musi to zrobić? Bo
ja myślę, że tutaj przyczyna jest troszeczkę głębsza. To znaczy z perspektywy Federacji Rosyjskiej, z perspektywy Putina, czy w ogóle elit państwa rosyjskiego, proszę pamiętać, że oni mają granice teraz, podobne jak pod koniec XVIII wieku. To znaczy w XIX, pod koniec XX wieku stracili to, co zdobyli przez 200 lat. I z ich perspektywy to jest taka sama katastrofa, jak my byśmy stracili dawną Rzeczpospolitą nie w XVIII wieku, tylko w 90 roku. Też by nas bolało.
Też się nie mogą z tym pogodzić.
I oni byli słabi, w związku z czym musieli zaciskać zęby i niestety przez ostatnich kilkanaście lat oni wojskowo się wzmocnili bardzo. Natomiast Stany Zjednoczone słabły, NATO zanikło właściwie militarnie, poza Stanami Zjednoczonymi czy Turcją ewentualnie. Nie ma w Europie żadnego członka NATO, w ogóle nie ma członka NATO, licząc nawet Kanadę, które ma liczące się siły zbrojne lądowe. I korzystając z tych skutków jeszcze kryzysu ekonomicznego w 2008 roku, kiedy to, bo tam są źródła osłabienia znacznego militarnego Europy, korzystając z tego, że państwa demokratyczne odzwyczaiły się od patrzenia na bezpieczeństwo w sensie realnym, fizycznym, a nie tylko jakichś sankcji, rzucają na stół to, co mają, czyli brutalną siłę zbrojną, mówiąc, że użyjemy tego, jeśli nie pozwolicie nam wrócić do statusu, który mieliśmy wcześniej. W związku z czym z jednej strony to może być dokończenie Ukrainy, ale z drugiej strony to też można oznaczać Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś.
I nagle Białoruś właściwie już jest w mocnej strefie wpływów rosyjskich,
tak,
więc
tak,
to
ale tutaj może być kwestia dokończenia, tak? W związku z czym możemy się obudzić z granicami na wschodzie takim jak w 90 roku, jeden sąsiad. W najgorszym wariancie.
Rosja jest do tego militarnie zdolna, przecież to chyba nie ma wątpliwości co do tego.
Tak, no właśnie tutaj jest ten problem i myślę, że irytacja też Rosjan, może nie chodzi o to, żeby ich usprawiedliwiać, tylko żeby zrozumieć. Ich irytacja wynika z tego, że wszyscy wiedzą, że w Europie nie ma żadnej siły, włącznie z Amerykanami, ich jednostkami, które tu są, które ich w stanie jest powstrzymać. I jedyny straszak, jaki był, to nie wiem, wyłączenie SWIFT-a, czyli rozliczeń internetowych, międzybankowych, czy sankcje. Sankcje mają od 2014 roku, jakoś nie pomogły.
A prezydent Biden zapowiada, że mają być większe, aczkolwiek nie wiemy dokładnie, co to ma być.
No tak, tylko poprzednie sankcje tak na dłuższą metę niestety uodporniły trochę Federację Rosyjską, bo w pierwszym momencie sankcje zawsze są problemem, natomiast po dłuższym czasie
adaptacja
i właśnie z tym mamy do czynienia. I jedyne narzędzie, którego nie użyli, a które w stosunku do takiego kraju na przykład jak Polska, czy nie wiem, Grecja, Hiszpania, Francja, Anglia byłaby bronią atomową rzeczywiście gospodarczą, to wyłączenie SWIFT-a, czyli internetowej bankowości, jaką znamy nie tylko prywatnie, ale to są rozliczenia państwowe, instytucjonalne, międzynarodowe, międzykorporacyjne. Proszę sobie wyobrazić, jeśli ktoś by w Polsce, także załóżmy, mamy konflikt dyplomatyczny ze Stanami Zjednoczonymi, oni nam wyłączają SWIFT, to znaczy nikt z nas nie będzie miał wypłat, nikt nie będzie mógł zarządzać swoimi pieniędzmi, państwo nie ma możliwości.
Paraliż ogólny po prostu.
Tak, paraliż całkowity gospodarki. Rosjanie najprawdopodobniej mają, w cudzysłowie mówiąc, rosyjskiego SWIFT-a jako wariant awaryjny, w związku z czym to nie będzie w stosunku do nich taki knockout, jaki byłby w stosunku do innych krajów liczących się w Europie.
Teraz kwestia oporu ze strony Ukrainy. Oczywiście trudno porównywać tej armię, bo przecież to nie ma w ogóle możliwości takiej, żeby tak na pierwszy rzut oka te siły mogły ze sobą walczyć skutecznie. Natomiast chyba trochę inaczej, jeśli chodzi o samą Ukrainę, wygląda sytuacja mentalna. Wtedy jednak część Ukrainy była prorosyjska, teraz chyba ta część, która pozostała, jeśli tak można powiedzieć, już Rosja nie może liczyć na taką swoją prorosyjskość, na to, że będzie popierana.
Czy to zależy, bo to problemem jest to, że współcześnie nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie to łatwiej zobaczyć niż u siebie, bo u siebie problemy najpóźniej widzimy. Jest straszna cenzura i nie ma wolnego słowa. I to jest kłopot nie tylko w Polsce, ale też na Ukrainie. W związku z czym nie widać tej mniejszości rosyjskojęzycznej, może tak ją nazwijmy. Część z nich po prostu uważa się za Rosjan, część za rosyjskojęzycznych Ukraińców. Ona nadal jest, ona jest bardzo silna w Charkowie, w całej wschodniej Ukrainie, aż po Odessę, czyli południe Ukrainy, wybrzeże Morza Czarnego. Mariupol, który jest po stronie rządowej, a nie opozycjonistów, był jednym z głównych ośrodków buntowników. W związku z czym istnieje jak najbardziej ta grupa i ona nadal może być z nadzieją obserwacji i może dawać jakąś nadzieję Federacji Rosyjskiej. No i może być tym bonusem, na który liczy Federacja Rosyjska, bo oni też mają kłopot z nowymi Rosjanami, tak jak Niemcy z nowymi Niemcami, Francuzi z nowymi Francuzami, etc. I zajęcie terytoriów, może gospodarczo w kryzysie, ale które to jest kilkanaście milionów Słowian rosyjskojęzycznych, może bardzo pozytywnie z perspektywy Kremla wpłynąć na stosunki demograficzne wewnątrz Federacji Rosyjskiej. I to może być ta rzecz, na którą wielu analityków czy obserwatorów nie zwraca uwagi, a która może być istotna z perspektywy rządzących Rosją.
Mówi się o trzech takich wariantach. Pierwszy to połączenie Donbasu z Krymem, taka najprostsza kwestia. Drugi to aż po Odessę, a trzeci to już kwestia zajęcia Kijowa. No i właściwie, no powiedzmy sobie szczerze, praktycznie całej Ukrainy. To oczywiście w grę wchodzi też ta koncentracja sił w okolicach Białorusi i od tamtej strony ewentualny jakiś atak. Na ile któryś z tych scenariuszy jest możliwy, pana zdaniem?
Czy jeżeli Kreml jest fachową instytucją, a niestety dla Ukrainy wydaje się, że tak, to wszystkie trzy warianty są pewnie przygotowane i wszystkie trzy są rozważane. To, który będzie użyty, zależy troszeczkę od relacji ze Stanami Zjednoczonymi, od tego, jaki jest, że tak powiem, apetyt na ryzyko Kremla i czy oni widzą teraz szansę, okazję, patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, kryzys związany z przejęciem władzy przez Bidena, który nawet w gremiach administracji centralnej Stanów Zjednoczonych nie jest wcale uznawany za oczywiście legalny, o czym też się w Polsce w ogóle nie mówi. Jest wojna kulturowa de facto w Stanach Zjednoczonych.
No też sam Biden nie jest chyba tak mocny jak poprzedni prezydent,
tak,
chociażby.
W związku z czym z perspektywy Rosji im słabszy jest konkurent, tym na więcej można się poważyć. I teraz pytanie, czy Putin będzie ostrożny, czy będzie agresywny, żeby jednym ruchem wziąć wszystko. Tego ani ja nie wiem, ani myślę spora
część.
Wie
tylko on chyba.
Tak. Albo jeszcze on nawet nie wie, bo jeszcze nie podjął decyzji, tylko rozważa warianty.
No właśnie, tym bardziej, że Joe Biden ostatnio trochę go, jak większość ludzi odebrała, przynajmniej tę konferencję prasową, zachęcał. Właśnie mówiąc, że przy małym ataku jakoś, sugerując, może nie tyle mówiąc wprost, ale sugerując, że przy tym małym ataku, czy przy tym pierwszym, załóżmy, wariancie, jakoś specjalnie na to nie będzie się afiszowało ze swoją siłą, nie będzie jakoś próbowało wywrzeć większego wpływu na Rosję.
Czy problem jest taki, że Stany Zjednoczone nie mają siły, obie strony to wiedzą. Stany Zjednoczone traktują i Ukrainę, i również Polskę niestety jako strefę buforową. Pierwsze rozmowy o zakończeniu zimnej wojny pod koniec lat 80. propozycja ministra spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Szewardnadze była taka, że okej, możemy rozwiązać blok wschodni, ale pod warunkiem, że pomiędzy Odrą a Bugiem nie będzie żadnej siły gospodarczej i militarnej. Po 30 latach, gospodarczej w sensie produkcji wojskowej, po 30 latach właściwie się okazuje, że nie wiem czy celowo, no ale taki efekt jest osiągnięty. Polska nie ma zdolności własnych, pomimo tego, że w 2014 roku było to ostrzeżenie od niebios w postaci Krymu i wschodniej Ukrainy dla nas, zmarnowaliśmy już 8 lat. 8 lat zmarnowaliśmy, nie przygotowaliśmy się do ewentualnego konfliktu i to może być kłopot niestety na całe pokolenia dla Polski.
A mamy szansę się w ogóle przygotować do takiego konfliktu, do konfliktu z Rosją?
Znaczy, nadal nikt nic nie robi, żeby naprawdę przywrócić gotowości w jednostkach, przywrócić dyscyplinę, przywrócić zdolności produkcji podstawowych rodzajów uzbrojenia, nie ma podstaw prawnych naprawionych, bo proszę pamiętać, że w tej chwili jest tak, że każdy żołnierz może właściwie w każdej chwili odejść z wojska, jeżeli wojna jest nieogłoszona, a nie będzie ogłoszona, bo konwencja z 28 roku w paryska z aneksem z 33 roku londyńska mówi, że jedną z form agresji jest wypowiedzenie wojny. I dlatego nikt współcześnie nie wypowiada wojen. Nie dlatego, że nagle wszyscy są tacy pokojowi albo złośliwi, tylko wszyscy uznali, zgodnie z tymi protokołami, że wypowiedzenie wojny jest formą agresji. W związku z czym możemy zarzucać Rosji, że robi agresję na Ukrainę bez wypowiedzenia wojny, że robi szarą strefę, że to jest nowa generacja wojny. Nie. To są po prostu skutki podpisania tej umowy londyńskiej z 1933 roku. Jeżeli się nie zna historii, jeżeli się nie zna aktów prawnych, które regulują relacje między mocarstwami, to potem można wyciągać niestety błędne opinie czy wnioski z sytuacji, z którą mamy do czynienia.
To jeszcze na koniec zapytam o perspektywę czasową. Jak w czasie to się wszystko może rozwinąć szybko?
Na jednym ze spotkań na Warsaw Security Forum jeszcze przed pandemią w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, może 18, przedstawiciel Federacji Rosyjskiej w obecności przedstawiciela Stanów Zjednoczonych przy Polakach oczywiście również powiedział, że mamy bardzo wysoką gotowość w wojsku, na co Amerykanie przytakiwał, że mają świadomość, po czym powiedział i długo tak nie damy rady, musimy się w końcu dogadać. Minęły 3 lata, 4. No i teraz mamy to ultimatum z grudnia i jeżeli ktoś jest autokratą, tak jak Putin, raczej nie powinien ryzykować utraty twarzy. W związku z czym, jeżeli publicznie przedstawił to memorandum, to znaczy, że albo się ośmieszy, albo uzyska chociaż część.
Rzeczywiście sytuacja jest poważna, jednym słowem.
Tak, wydaje się niestety, że tak.
I o tym wszystkim wiecie. Jacek Hoga, prezes Fundacji Adarma, czyli Dobroni i Historii Wojskowości. Bardzo dziękuję za wizytę w studium.
Dziękuję.